Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym wieczornym programie i witam Katarzynę Walczewską, psychologa, psychoterapeutę, terapeutę uzależnień przede wszystkim, bo dziś chcemy rozmawiać o tym, jak się ma jesień do naszych nastrojów, do naszej kondycji psychicznej, przede wszystkim na ile ta pora jest porą trudną dla tych, którzy mają swoisty problem z uzależnieniami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Ewo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy program. Myślę, że tak jak powiedziałaś, bardzo też wpisujący się w to, co dzieje się, w tą aurę, tak, w to, co dzieje się za oknem, zwłaszcza, że do przesilenia i równonocy zimowej jeszcze cały miesiąc, więc sporo przed nami, nim ten dzień zacznie się wydłużać.
Troszkę mniej, ale prawie. Tak,
zacznie się wydłużać ten dzień i z racji tego chociażby, że tego światła słonecznego jest coraz mniej, powoduje to też, że ten nasz nastrój siłą rzeczy nie jest pobudzany przez tę ilość witaminy D, jaką moglibyśmy
zyskać. A nie wszyscy suplementują.
Dokładnie, więc prosimy o suplementowanie witaminy D. Można łatwo też to sprawdzić za pomocą badań krwi i sprawdzić też ten poziom. I oczywiście wtedy wdrożyć jakąś taką suplementację, prawda? Z racji tego, co powiedziałaś, nastroje, zwłaszcza te takie przygnębienie i smutek, czyli rozdrażnienie związane z tym, co na zewnątrz, ale z tym też, co w nas, powodują, że dużo tych skłonności do uzależnień, dużo nawrotów obserwujemy w gabinetach, dużo takich kryzysów. Chciałybyśmy na pewno dziś też Państwu przybliżyć termin depresji sezonowej, czyli ten SAD, który pojawia się zarówno jesienią, jak i wiosną. I często pacjenci sami zwracają uwagę na to, że no wie Pani, ja jakoś tak cyklicznie coś mi się dzieje, zupełnie nie wiem, co to jest. Depresja ogólnie diagnozowana jest coraz częściej, zwłaszcza też ta sezonowa, nie tylko u dorosłych, ale też chciałybyśmy zwrócić uwagę też, że u młodych ludzi, u dzieci i też troszeczkę ten termin tej depresji dziecięcej chciałybyśmy dzisiaj Państwu przybliżyć.
Która przejawia się inaczej często niż u dorosłych i dlatego
zdecydowanie tak.
Także interwencja czy działanie następuje później, a chodzi o to, żeby niczego nie przegapić.
Też wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o tą depresję dziecięcą, często my jako rodzice możemy zrzucać na karb, że dziecko jest przemęczone, że wiadomo, co ono będzie robić jesienią, niech sobie pogra więcej, niech sobie, nie wiem, porobi coś w sieci. A tutaj, tak jak wspomniałaś na samym początku dziś, skłonność do uzależniania się od chociażby czynności w internecie, zwłaszcza w takim okresie, prawda, czy tym pandemicznym, jaki był, czy tym, że jesteśmy zamknięci w domu przez jesień chociażby i zimę. Jest to taki czas, gdzie więcej takich rzeczy się dzieje i nasi pacjenci młodzi, diagnozowani jako osoby z depresją dziecięcą, często właśnie tą diagnozę otrzymują po takim wnikliwym wywiadzie, gdzie objawem chociażby jest ta ucieczka w ten świat internetowy, ucieczka gdzieś z dala od siebie, z dala od swoich emocji, w to, co gdzieś tam dzieje się w sieci, wygranie, w obstawianie, w kupowanie, bo tak jak teraz prawo pozwala, dzieci już w wieku 13 lat mogą chociażby dokonywać różnych transakcji w sieci. Często też rodzice, tak patrząc na różne zajęcia, które robimy z rodzicami,
dają przyzwolenie na to.
Tak, rodzice nieświadomie podblikują, bo weź mi coś podblikuj, weź mi podaj kod, weź mi zapłać, udostępnij mi kartę, przecież nic złego nie robię. I później mamy do mnie przychodzą z wyciągami, pani zobaczy, on ma 14 lat i przynosi mi z jakichś bukmacherskich rzeczy, przyszły mi na konto informacje, że było coś kupione.
A on już nie potrafi inaczej funkcjonować, bo nakręca się tym, co będzie dalej, tak jak wstawia.
Że najpierw to są takie niewinne gry, najpierw jest jakoś tak niewinnie, ale mi to robi dobrze. Więc mój ośrodkowy układ nerwowy dostaje zastrzyk dopaminy, czy zastrzyk...
To jest ta regulacja
dostaje
tego,
zastrzyk
czego brak.
Hormonów takich szczęścia, nazwijmy ich. I w związku z tym on chce więcej i że już mu nie wystarcza taka zwykła adrenalina, czy zwykła gra. On potrzebuje dokupić coś do tej gry, potrzebuje więcej, potrzebuje coś obstawić, bo to mi da jeszcze więcej takiej, niestety, fikcyjnej podaży tego hormonu szczęścia, prawda? Takiej zewnętrznej.
Bo to jest taki schemat jak w każdym uzależnieniu, niezależnie od tego, czy od substancji psychoaktywnej, czy właśnie od sieci, jak tu wspominasz.
Tak.
O tym, a czas jesieni, długie wieczory sprzyjają takiemu przebywaniu sam na sam z ekranem.
Dokładnie. A tutaj jest tak, że ośrodkowy układ nerwowy nie jest taki łatwy do oszukania, jeżeli on dostaje z zewnątrz zastrzyk takiej mocnej dawki adrenaliny, czy mocnej dawki dopaminy, czyli tych hormonów, czy neuroprzekaźników, które każdy z nas posiada, to tak jakby schemat, niezależnie co będziemy robić, będzie taki sam. Często ludzie tego nie rozumieją. No ale proszę pani, tylko robię zakupy, o co pani chodzi? Czego mi pani porównuje do alkoholika? Albo czemu mi pani porównuje do hazardzisty? Przecież ja tego nie robię. Natomiast jakbyśmy popatrzyli ze strony takiej totalnie neurobiologicznej,
gdybyśmy chcieli narysować
narysowali wykres, to mamy zawsze taki sam wykres. Tutaj nie ma jakichś różnic, że my tutaj nie będziemy warunkować tych ludzi, że pan robi to, pani robi to, więc totalnie się różnicie. Dlatego też terapia uzależnień odpowiada wszystkim tak samo, prawda? Wszystkim tak samo pokazuje, jaki jest schemat działania, jakie mogą być czynniki, które będą potęgować zagrożenie wystąpienia uzależnienia.
Albo prowokować takie czy inne zachowania.
Dokładnie, dlatego też dzisiaj chciałam skupić się i chciałam troszeczkę tak nawiązywać, pewnie będę to robić przez całą audycję, do tego naszego układu nerwowego, prawda? Do tego, że hormony czy neuroprzekaźniki, one mogą być przez nas, przeze mnie, przez państwa stymulowane tak
w różny sposób.
Tak, z totalną taką kontrolą, że my będziemy celowo robić pewne rzeczy, żeby lepiej się poczuć. Dlatego też dziś taki będzie tematycznie ta jesień, będzie zahaczać o tą neurobiologię, o ten układ nerwowy i troszeczkę takich dla państwa naukowych informacji przełożonych na takie proste działania. Co ja mogę zrobić, żeby troszkę ochronić się przed tą taką jesienno-zimową aurą, gdzie nie do końca mi się chce.
Taka prewencja.
Tak, żeby...
Jak zapobiegać?
Dokładnie, żeby nie wpaść w takie problemy natury właśnie psychicznej, czy problemy z uzależnieniami, bo tutaj jak my pacjentom zalecamy, jak my z pacjentami pracujemy i widzimy, że gdzieś ta depresja sezonowa może nas gdzieś wyprowadzić na manowce.
Dopaść, a potem wyprowadzić na manowce.
To też w tej prewencji ważna jest informacja. My zawsze tutaj na naszych wspólnych audycjach mówimy państwu, że profilaktyka i prewencja, one idą w parze, bo jeżeli my będziemy wiedzieć, a więc jesteśmy doedukowani, to będziemy mogli zawsze działać, bo jeżeli ja nie wiem, to jak mogę się zachować? No przecież nie mam pojęcia, prawda? Więc jak my poznamy naszego wroga, w cudzysłowie, to wiemy, z czym to się je, co ja mam zrobić. To tak jak kiedyś były plakaty, cukier krzepi.
Tak.
A później zaczęliśmy naukowo sprawdzać, no to jak jest z tym cukrem? No to okazało się, że nie do końca on krzepi, a diabetolodzy i dietetyka...
Alarmują,
dokładnie.
Tak, biała śmierć.
Zaczęli mówić zupełnie co innego. Także tutaj, zobaczcie drodzy państwo, nawet na tym prostym przykładzie, jak ważne jest takie doedukowanie, że nauka czy informacje to nie jest wcale nic złego. I to, że my dzisiaj możemy o tym porozmawiać i że w audycji o uzależnieniach my zahaczymy o ten ośrodkowy układ nerwowy, wydaje mi się, że to może mieć później kluczowe znaczenie w tym, jakie funkcjonuje. Bo jak ja troszkę będę wiedzieć, ej, dlatego, a nie dla czegoś innego wybieram właśnie, że oj, wolę sobie podjeść, wolę sobie zajeść. I później przychodzi marzec i ludzie myślą, jeju, skąd ja mam te nadmierne kilogramy? Jak to się stało? Czemu ja podjadałem? A to jest tak, że nasz układ nerwowy, on potrzebuje, mówi, daj mi jakieś dopaminy, daj mi tego hormonu szczęścia, chcę się lepiej poczuć. I jeżeli chodzi o tą stronę taką behawioralną, a więc zachowań, no to my wybieramy coś, co jest słodkie. Bardziej częściej wybieramy słodkie rzeczy. Naszą odpowiedzią na to może być, że możemy robić sobie na przykład różnego rodzaju koktajle, albo jakieś zupy rozgrzewające, albo gorącą czekoladę, która przez naukowców uważana jest za coś jak najbardziej prozdrowotnego, ponieważ kakao i samo w sobie jest zdrowe, oczywiście w nie ogromnych ilościach, albo nie podlane ogromną ilością bitej śmietany. Więc tutaj jakby behawioralnie my możemy robić różne rzeczy, żeby nam było miło.
Ale musimy wiedzieć, że jest jakaś granica, tak, że już zapala się ta słynna pomarańczowa lampeczka.
Dokładnie, bo łatwo jest pomyśleć, oj dobrze, to sobie pofolguję, no bo jest, bo tak jest miło, tak sobie podjem wieczorem. Bo zobaczcie, drodzy państwo, że spadek tego światła słonecznego powoduje, że siłą rzeczy nasz układ nerwowy informuje, zmniejsz aktywność, zmniejsz aktywność, zmniejsz aktywność, nie rób tyle, idź sobie odpocznij, siądź sobie. Jest to związane jak najbardziej z tym, że gdybyśmy dostarczali organizmowi nawet z zewnątrz, tą dawkę witaminy D, która będzie nam potrzebna i ona będzie nam wypełniać te puste magazyny, to będzie powodowało, że nie będziemy czuli aż takiego dużego znużenia i zmęczenia. I tutaj często pacjenci niekoniecznie radzą sobie z tym, że to znużenie i zmęczenie ich dopada. Wygląda to moim zdaniem trochę tak, że wpadamy w jakieś takie rozleniwienie, gdzie mówimy sobie od jutra i zaczyna się prokrastynowanie.
Czyli odkładanie, tak, o czym jest. Też warto powiedzieć, bo to nie jest zwykłe nic, tak zwane odkładanie. Odkładanie z dnia na dzień, ciągle. I zasady właśnie funkcjonowania, tak jak w każdym innym uzależnieniu.
Bo co się dzieje dalej? Jeżeli ja odkładam, oj dobra, jutro to zrobię, tak jak powiedziałaś, i dochodzi do tego, że gdzieś zaczynam już na jakichś płaszczyznach zaniedbywać obowiązki, prawda? To tutaj Aaron Beck się kłania i skala depresji według niego skonstruowana, czy różne takie testy, które teraz chętnie robię z pacjentami, żeby się dowiedzieć, jak się miewasz. I tam jest również pytanie, jak to wygląda teraz w kwestii twoich różnych rzeczy, które wykonywałeś do tej pory? Czy jest więcej tych zaniedbań? Jak to wygląda? Jak się w związku z tym czujesz? Bo tutaj, gdybyśmy przyjrzeli się i tak jak powiedziałaś, zwrócili uwagę, jak ja zaniedbuję, co ja robię,
co to
zobaczymy, tak? Co odkładam, to zobaczymy też z drugiej strony, a jak się czujesz z tym? I pacjenci mówią, wie pani, wkurzam się sam na siebie, jestem rozdrażniony, jestem z siebie niezadowolony, to mnie jeszcze bardziej dołuje, nie podoba mi się to, jak się
nakręca
zachowuje.
Nakręca się ta spirala.
Tak. I tutaj ten poziom takiego niezadowolenia z siebie rośnie. To się równa, spada poczucie mojej własnej wartości. To się równa, no to weź je popraw, bo układ nerwowy, on chce lepiej się czuć i on będzie dążył do tego.
Wręcz będzie się tego domagał.
Na różne sposoby, bo jeżeli my wcześniej pokazaliśmy naszemu układowi nerwowemu, że zobacz, jak ty grasz, albo jak sobie wypijesz drinka, lepiej się czujesz, albo pamiętasz, jak chodzisz na zakupy, to ci lepiej, albo jak chodzisz sobie zagrać, obstawić, to zobacz, jak... ale wtedy fajnie, bo organizm zapamiętuje to i układ nerwowy też zapamiętuje jak taką ryskę, że ale to był wyrzut dopaminy, ale to było fajne. I on też tak cię podsyła taką informację, że no weź... Popraw sobie humor.
Kusi.
Tak. I to jest tak, że jeżeli ja tak się fatalnie, tak jak powiedziałam, czuję, prawda? Że jestem już nakręcony, że kurczę, jestem beznadziejny. Jestem beznadziejna. Często pacjenci tak mówią, czy dzieci. Jestem beznadziejna, nie chce mi się. To siłą rzeczy, będę potrzebowała czegoś, co poprawi mi nastrój, prawda? I tutaj to się robi taki podatny grunt na przeróżne rzeczy, które dzieją się właśnie w takim okresie. Chociażby to, co wcześniej powiedziałam, podjadanie.
Podjadanie.
Bo tutaj zajadanie, czy zajadanie słodyczy, czy to, że gdzieś tam, oj dobrze, to schudnę na wiosnę, od nowego roku. I że zaczynają się również takie rzeczy, dobrze, czy sobie pofolguję do świąt, po świętach się biorę za siebie. I często też pacjenci w to wpadają. Że po świętach już będę post, będę już koniec.
Nie będę... Takie postanowienie noworoczne, tak. Że od nowego roku, tak jak mówisz.
To jest niestety, grudzień niestety jest takim zgubnym miesiącem, więc fajnie nawet, że nasze spotkanie jest troszkę przed i możemy sobie...
Żeby się zapaliło tak, to ostrzegawcze pomarańczowe światełko.
Przyjrzeć. Bo drodzy Państwo, co nas może uchronić przed tą depresją sezonową? Co może nam pomóc przed tym, żeby nie wpadać gdzieś w to, nawet jak dzisiaj czujemy, jak dzisiaj słuchacie nas, że kurczę, mam tak trochę, to fajnie, żebyście też poznali, co możecie zrobić. Przede wszystkim na przykład planowanie, bo przed nami grudzień. Jest to udowodniono przez naukowców, że najtrudniejszy miesiąc przez psychologów, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Żeby się troszeczkę zabezpieczyć, dlatego że mamy różne oczekiwania względem świąt, różne rzeczy chcemy zdążyć, zrobić. Zazwyczaj jesteśmy w niedoczasie, sklepy bombardują
jeszcze
nas.
Jeszcze po drodze Mikołaj.
Tak, sklepy nas bombardują różnymi, że kup mnie, promocje i tak dalej. Tutaj wypłata taka sama, więc właściwie jak ja mam to wszystko pogodzić, zorganizować na przykład Wigilię, prawda? I tu człowiek też wpada w taką troszeczkę pułapkę oczekiwań. i swoich, i czyichś. I jeżeli, zobaczcie, mamy kartkę papieru i sobie rozplanujemy, że w pierwszym tygodniu zrobię to, w drugim to, jakoś się przygotuję na ten grudzień, to też być może będzie wam łatwiej, albo na przykład, że w każdym tygodniu zrobię coś dla siebie. Chociażby, nie wiem, pójdę na spacer. Będę chodzić 2 razy w tygodniu na spacer.
To jest ważne, żeby w tym planie uwzględnić siebie.
Siebie, tak, dokładnie. Że tutaj wy musicie sobie wyobrazić też, jeżeli będziecie biegli w takim kołowrotku jak ten chomik, to gdzie jest miejsce dla was, tak? Gdzie jest miejsce na taki odpoczynek? Gdzie jest miejsce na takie zatrzymanie, że fajnie mi będzie ze sobą i że chcę wykorzystać tak ten czas tej jesienno-zimowy, gdzie można wyhamować, zwolnić, ale chcę to zrobić w taki konstruktywny sposób, a nie w taki agresywny dla mojego organizmu, że później będzie mi się trudno wydostać na przykład bez farmakoterapii albo bez terapii z takich problemów natury właśnie psychicznej związanej z tym, że spadło moje poczucie własnej wartości, że widzi pani przytyłem znowu ileś tam kilogramów, że znowu miałem nawrót picia, bo mi się nie chciało, bo coś tam mi nie poszło, prawda? Albo boję się, że się nie wyrobię finansowo, więc znowu poszedłem grać i hazard. Że to ten czas, on może uruchomić w nas różne rzeczy.
Czyli jest takim wyzwalaczem poniekąd siłą
Zdecydowanie
rzeczy.
Tak. Dlatego, że to też jest czas spotkań, czas gdzieś tam trzeci, czwarty tydzień grudnia. To jest też czas, gdzie być może w domach, gdzie zazwyczaj tego nie ma, pojawia się alkohol, bądź pojawiają się różne spotkania, prawda? Że człowiek też, który na przykład jest w terapii i załóżmy od stycznia, bo miał takie postanowienie i dalej w nim trwa, on też może się tego bać, bo to być może będą to jego pierwsze święta, prawda? Z takim postanowieniem, że jestem trzeźwy. Wielu wśród naszych alkoholików niepijących jest o wiele takich osób, które bardzo boją się tego okresu świątecznego właśnie przez to. I sam fakt tej jesieni i tego, że się gdzieś zapadamy w tą jesień, powoduje, że zbliża się coś nieuchronnego. Na przykład te spotkania właśnie rodzinne. A na spotkaniach rodzinnych co się, Ewo, pojawia?
No tak.
Zazwyczaj pojawia się alkohol, prawda? I tutaj też fajnie właśnie zobaczyć siebie gdzieś w tym kołowrotku i zobaczyć też ludzi wokół mnie, jakie są ich potrzeby, czy naprawdę to muszą być aż tak ogromne zakupy, czy jakby to musi tak wyglądać, że ja się tak muszę ocharować, że będę krzyczeć, że będę się denerwować, bo muszę sprzątać. Czy można jakoś rozdzielić obowiązki? Fajnie wziąć sobie taką kartkę papieru i napisać, czego ja oczekuję od tego grudnia, co ja bym chciał, żeby się wydarzyło w tym
okresie. Zatrzymać się po prostu, tak. Zanim rozpocznie się grudzień.
Kiedyś tutaj z państwem rozmawiałyśmy już na temat właśnie takiego spisywania rzeczy. Że to jest z technik poznawczo-behawioralnych bardzo fajna taka, fajne takie narzędzie, fajny taki sposób na zatrzymanie pacjenta i na zatrzymanie każdego z nas właściwie i przyjrzenie się moim myślom. To co ja tam mam tak naprawdę w tej głowie? Co mi się dzieje? Fajne jest, ja często z pacjentami w takim właśnie okresie i w tym sezonie takim
jesienno-zimowym,
tak.
Jesiennej szarugi.
Zachęcam do prowadzenia takiego dziennika, w którym spisujemy co wieczór emocje. 3 główne wiodące emocje w ciągu dnia. I nawet jak zrobisz to przez 7 dni i zajrzysz wstecz, to możesz zobaczyć, że ej, kurczę, byłem codziennie smutny. Albo przez 5 dni byłem smutny w tym tygodniu, jak to się stało, no nie? Że popatrzę sobie i będę takim badaczem samego siebie, to jakie się miewam właściwie. Albo, że aha, czyli jak ja dzisiaj spotykałem się z Zosią rano i piłyśmy kawę, to było to dla mnie takie miłe wydarzenie. Czyli jest to ważne, żebym z kimś, że wtedy możemy pogadać, że tu nie chodzi o samą kawę. I wydaje mi się, że to jest ważne, właśnie nasze takie samopoznanie. Nawet zwłaszcza, że mamy okazję i ten okres nie musi być przerażający jesienno-zimowy, tylko właśnie może to być taki czas fajnych refleksji, takiego zatrzymania, takiego czegoś, że idzie nowe, że możemy przygotować się na coś nowego, co będzie fajne, odkrywcze.
Ja myślę, że to są bardzo ważne treści nie tylko dla nas, dorosłych słuchaczy, ale także z pozycji, ze spojrzenia tego, kto jest wokół nas. Myślę o młodych ludziach. Bo oni, dla nich to jest często, to są pierwsze doświadczenia, to są jakieś róże trudnych sytuacji. I o tym chyba będziemy mówić już za kilka minut, a tymczasem chwila przerwy.